A teraz otwórzmy ten pierwszy list do Koryntian, 1234. I tam od wiersza 14, rozdział 10, 14 wiersz. Najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa, przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała, czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Czyż chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, nie wszystko pożyteczne, wszystko wolno, nie wszystko buduje. I właśnie takie dziwne słowa padły w takim kontekście, w kontekście Wieczerzy Pańskiej. A więc musimy też i trzymać się tego kontekstu, trzymać się tego, co tu jest powiedziane. Oczywiście my jesteśmy też ludźmi, którzy przyjmują Słowo Boże takie, jakie ono jest. Nie staramy się je jakoś wykrzywiać, czy jakoś sobie je interpretować. Takich szkół i kierunków, prądów jest wiele wśród chrześcijan, wśród teologów, ale my należymy do ludzi prostych. Nasz adres to jest ten, który w Damaszku miał apostoł Paweł, ulica Prosta. I po prostu przyjmujemy tak, jak to słowo jest powiedziane. I oczywiście nie wyrywamy z kontekstu. I to, cośmy robili tydzień temu, to właśnie w kontekście Pisma Świętego. Wszystkie wersety mówiące na ten temat, ale gdzie indziej, żeśmy czytali, prawda? I stąd mamy jasny obraz tego, w czym rzecz. Bo mówiło nam dwie księgi mojżeszowe, że te ofiary rzeźne składane nie dla Boga żywego, lecz pod tymi wszystkimi figurami, tymi posągami, które wyobrażały bóstwa pogańskie, to były ofiary dla demonów, mówiła nam jedna z tych ksiąg, Leviticus, albo że oni ofiarowali demonom, że specjalnych kapłanów powoływano. Jerubal powołał kapłanów, którzy ofiarowali demonom, bóstwom, ale Bóg widział, że te bóstwa to nie kto inny, jak były demony, które miały swój cel i o tym będziemy dzisiaj mówić. A nawet psalm 106 mówi, że ofiarowali nie jakiemuś bogowi, który żądał ofiar synów i córek, jakiemuś bóstwu, ale ofiarowali demonom, mówił nam psalm 106. Podawaliśmy również, jaka jest charakterystyka tych demonów, jak wyglądało pierwsze bałwochwalstwo. I sięgnęliśmy od pierwszych ksiąg od razu do ostatniej, do Apokalipsy. I tam widzieliśmy tę samą myśl, zbieżność tej zasady. I właśnie my poznajemy zasady działania. A potem szczegóły to już jest rzecz dalsza, ale znając zasadę bardzo łatwo się zachować, gdy się ma nawet i różne szczegóły, nawet czasami i niespodziewane szczegóły. I właśnie ta sama zasada funkcjonowała i czytaliśmy 9 rozdział, 12, 13 Apokalipsy. A Jan, kończąc swój pierwszy list, powiada: dzieci, dziateczki, wystrzegajcie się fałszywych bogów albo bałwanów, idoli po grecku. I przerwaliśmy, czytając Efezjan, 6 rozdział. I cóż tam właśnie w tym 6 rozdziale listu do Efezjan, otwórzmy teraz to miejsce. Czytałem z Koryntian, dlatego że są osoby, które nie były w zeszły piątek, że wiedziały, skąd wyszliśmy. I właśnie Efezjan 6 rozdział, strona 1266, od wiersza 10, 11, 12, czytaliśmy i mówiliśmy, iż nasza walka nie jest z krwią i z ciałem, nie jest z ludźmi. Mamy się przyoblec w całą zbroję Bożą, abyśmy się mogli ostać przeciwko zasadzkom diabelskim, a więc pewnym sprytnym posunięciom, pewnym przygotowanym na nas zasadzkom, ale przez przeciwnika, przez szatana przygotowany. Dalej jest mowa, iż ten bój nie z krwią i z ciałem jest z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I takie właśnie, takie zdania, takie wersety występują między innymi w tym liście do Efezjan jeszcze dwa razy, w liście do Kolosan. A więc chodzi o jakieś królestwo, jakieś imperium, imperium, które się znajduje wokół nas. Znajduje się w świecie duchowym, w świecie dla nas niewidzialnym. I co nieco na to, o tym możemy się dowiedzieć, czytając tę książeczkę U wrót przestrzeni, prawda? Czytaliście tę książeczkę, czy jeszcze nie? To polecam, tam zaraz sobie dr Kajfosz napisał właśnie taką książeczkę. Kiedyś miał tu wykład, dawno już, lat temu 9, na ten temat i potem to napisał. I tam możemy się dowiedzieć również, co o tym mówi nauka, szczególnie matematyka, gdy chodzi o ten świat niewidzialny, który jest wokół nas. I dobrze jest znać te sprawy z Bożej strony, bo gdy je nie poznamy z Bożej strony, a będziemy chcieli poznać, to jest niebezpieczeństwo, że poznamy je ze złej strony, ze strony przeciwnika, a to jest niebezpieczne. A więc niewiedza jest niebezpieczna również, jak i poznawanie ze złej strony. Dlatego najlepiej jest wiedzieć, najlepiej jest znać Boga i znać Jego myśl, znać Jego zasady, Jego sposób, stać po stronie Bożej. Wtedy też i On nam da odpowiedź na wszystkie sprawy, które nie tylko nas interesują, ale też On uważa, że powinniśmy znać. A jeśli będziemy sami poznawać, nawet jako ludzie w sposób tylko taki obiektywny chcemy poznać, to jest niebezpieczne i ignorancja, a też i poznawanie poza Bogiem spraw, które nie należą do nas. I stąd Słowo Boże wiele o tym mówi. Więc jak polecałem książeczkę Pokój z Bogiem, bo tam jest rozdział o szatanie, ja nie chciałem tego rozwijać i widziałem, że wiele osób sobie wzięło. Ci, którzy nie byli, więc tę książeczkę można sobie będzie też otrzymać, czy nabyć za niewielką zresztą opłatą, 25 zł zdaje się, to kosztowało w formie gazetowej wydane. No i też tę drugą, którą dzisiaj podaję, Wód przestrzeni. I to będzie takim też przygotowaniem, ta druga książeczka, do naszych spotkań styczniowych, ale od 9 stycznia. W każdy piątek, przez chyba 4 piątki, jeszcze nie wiem dokładnie, ale sądzę, że 4 się zmieszczę, będziemy mówić o tym, co Biblia mówi o aniołach, o świecie aniołów. I ktoś, komu powiedziałem o tym, mówi, przecież tam niewiele jest napisane. Ale wbrew pozorom. Kiedyś z pewnym starszym bratem odwiedziliśmy pewnego człowieka, który otrzymał od nas Nowy Testament. Gdy go wreszcie przeczytał cały i zadzwonił, że przeczytał, tam poszliśmy, on mówi, zabierz tą książkę, wszystko tylko o aniołach. A więc on w testamencie zobaczył tylko aniołów. A ktoś czytał tam i widział tylko Jezusa, nie widział w ogóle aniołów. A jak ja zacząłem wymieniać od pierwszego rozdziału Ewangelii do Mateusza, a rzeczywiście, ja mówię, zobacz, aż się roi tam od anioła, prawda, który przychodzi tu i tu i to. Rzeczywiście, a Dzieje Apostolskie, zobacz, już pierwszy rozdział, już pierwsze wiersze. A rzeczywiście, wiersz 11, prawda? Tak, tylko myśmy na nich uwagi nie zwracali. Bardzo dobrze. To są nasi słudzy, kto tam na sług uwagę zwraca, prawda? Chyba, że im daje wypłatę. Ale tak to sługa swoje wykonuje, jest cieniem bez mała. A więc my nie musimy na nich uwagi zwracać. Jest on dobrze, że też nie czcimy aniołów, ale jest to wspaniały, Boży świat, zorganizowany świat. I właśnie w tym świecie nastąpił w swoim czasie rozłam, bunt, pierwszy grzech we wszechświecie się pojawił u osoby, u istoty, która była, pierwsza po Bogu, a więc ktoś, kto był do specjalnych poruczeń, miał wielkie prerogatywy. I ten, gdy zapragnął być równy Bogu, został strącony przez Boga wraz ze swoimi uległymi Jemu zbuntowanymi aniołami. I stąd właśnie jest szatan. Po hebrajsku wyraz szet, to znaczy przeciwnik. Wyraz szatan, greckiego satanos, również to znaczy. Diabeł to jest oszczerca, potwarca. I właśnie zbuntowani aniołowie nazywają się demonami, są określane jako demony, duchy nieczyste. A więc też jest i cała nauka w ramach angelologii, czyli nauki o aniołach, również jest i nauka demonologia. Jak trzeba będzie, to też i o tym będziemy mówić, jeżeli będzie zapotrzebowanie. To są wszystkie rzeczy w Biblii opisane, przez nas również doświadczane i możemy o tym tak samo mówić, jak o obiedzie, który żeśmy dzisiaj zjedli. To są rzeczy normalne i oczywiste. Tak, tak są to rzeczy normalne i oczywiste. Ale właśnie trzeba stać po Bożej stronie. Trzeba znać żywego Boga. Trzeba z Nim codziennie chodzić i żyć. Trzeba znać Jego Słowo. Wtedy też i Jego świat, i Jego sprawy są dla nas tak proste i oczywiste. I tu właśnie ten 10 wiersz powiada, że te nadziemskie władze, zwierzchności, władcy świata ciemności, złe duchy w okręgach niebieskich, że one mają pewną tęsknotę. Właśnie teraz się tak biję z myślami, bo nie chcę mówić o demonologii w tej chwili, ale takie pewne myśli tylko rzucę. Gdy czytamy Ewangelię, to napotkamy takie przypadki. Oto idzie Pan Jezus, a jakiś opętany człowiek pada przed Nim i te złe duchy w Nim krzyczą: cóż my mamy z Tobą, Syn Najwyższego? Więc ludzie nie wiedzą, kim jest Jezus. Mówią, że to jest Syn Cieśli i w ogóle to nie wierzą. A demony mówią od razu wprost, kim jest Jezus. Ale Jezus gromił, nie chciał, żeby one o Nim mówiły, więc diabeł wierzy w Boga i drży. Wierzy w Boga i drży. Nie ma żadnych wątpliwości, czy Bóg istnieje. O tyle jest w lepszej sytuacji od wielu ludzi. Ale nie ma żadnych szans na zmianę swojego położenia. Chrystus za diabła, za demony nie umarł. Za ciebie umarł. Za każdego, który żyje bez Boga, umarł Jezus Chrystus. A za nich nie umarł. W innym przypadku mówią demony: czemu nas przed czasem wypędzasz? Pamiętajmy takie miejsce? Przed czasem. Czyli znały swój czas, czyli były inteligentne. Wiedziały, że czas jeszcze ich nie nadszedł, by być w otchłani. Prosiły, więc pozwól nam wejść przynajmniej w te świnie. I gdy opuściły mieszkanie, jakim był właśnie człowiek dla nich, to przynajmniej coś zrobiły ze świniami, które za chwilę weszły i te świnie potem znalazły się w morzu. Wpadł jakiś wrzał, wszystkie się rzuciły z urwiska i potonęły. I właśnie, albo jeszcze taki inny przypadek, gdy Pan Jezus mówi o odrodzeniu, człowiek jest odrodzony i nie czuwa, nie napełni samego siebie. Dom jego jest oczyszczony, omieciony, przyozdobiony. Znamy to miejsce? To połowiczne odrodzenie. I właśnie wtedy przychodzi ten wypędzony z tego człowieka. Ten zły duch przychodzi i patrzy, że taki jest piękny porządek, a on takiego porządku nie lubi. Więc myśli, aby tam znów wejść, żeby zrobić swój porządek. Wtedy bierze sobie 7 kolegów, gorszych od siebie. I gdy im się uda wejść do tego ozdobionego, czystego mieszkania, lecz pustego, to stan tego człowieka jest 7 razy gorszy niż poprzednio. A więc, jeśli ktoś oddał swoje życie Chrystusowi i ma zamiar wrócić, to niech wie, że to już nie jest sprawa prosta. To już jest bardziej niż, więcej niż niebezpieczne. I są fakty na to. Fakty są na to, ale to nie jest nasz temat. A więc dla demonów, które są tymi złymi duchami, tymi aniołami strąconymi, skazanymi na potępienie, ale jeszcze wyrok nie jest wykonany. Jest to okres pomiędzy wydaniem wyroku a wykonaniem. Właśnie ten okres trwa cały czas, od Golgoty aż do przyjścia Chrystusa i jeszcze dalej o tym mówią nam wersety Słowa Bożego. Właśnie one marzą o jednym. Znaleźć możliwość ucieleśnienia się. Bo one są pozbawione możliwości materializowania, możliwości wyrażania samych siebie w sposób widzialny, w sposób zauważalny przez innych, Po prostu one są cały czas niewidzialne. I chciałyby całą swoją naturę wyrazić, ale nie są w stanie. A więc szukają możliwości, by stać się czyjąś naturą. W tej chwili na przykład ja mówię o skrajnym przypadku o opętaniu. Ale również wywierają wpływy, presję, czasami opresję, a potem posesję, czyli posiadanie. Opresję, intensywne oddziaływanie, presję, takie od czasu do czasu oddziaływanie z zewnątrz. I my to traktujemy czasami jako pokusy, czasami jako rzeczy, które jakoś tak na nas źle działają, wtedy coś trzeba zrobić. Najlepiej jest pomodlić się, wezwać imienia Jezusa Chrystusa, poczasowo Boże, przyjść do zboru, i on nas odejdzie od razu to. Ale gdy potem mamy już stany obsesyjne, to wtedy też trzeba przyjść do duszpasterza, coś nie nas tu działo, niektórzy się potem też nawrócili właśnie w takiej rozmowie, modlitwie i tu siedzą na sali. Wtedy właśnie się trzeba przyjrzeć swemu życiu, poszukać i uczynić kres tam jakimś złym sprawom, zerwać z pewnymi praktykami, z grzechem i potem ta obsesja znika, prawda? Już tutaj człowiek jest wolny, bo przeszedł do ligi, w tej chwili myślę o lidze piłkarskiej, albo do armii Chrystusowej. Zmienił ligę. Gdzie on tam będzie z klasą wojewódzką, prawda? To on jest w ekstraklasie. Tak, to nie jest ta liga. Gramy w innej lidze, jak mówią Anglicy. Mówię o kaznodziejach angielskich właśnie. Takiego używają porównania. Jesteśmy w innej armii. Mamy inny zupełnie sposób walki, że tamto na miecze to już nas interesuje. My dzisiaj mamy o wiele więcej. O wiele lepsze możliwości. A więc najlepiej jest zmienić Pana. Też wtedy i jesteśmy mocni. I też posesja, czyli posiadanie przez złego ducha nam nie grozi. Gdy oczywiście jesteśmy w Chrystusie. I stąd mamy się przyodziać w pełnię zbroi Bożej. Gdy one chciałyby właśnie w nas zamieszkać, gdy one by chciały przez nas się uzewnętrzniać. Więc my musimy być jako Boże dzieci, jako ci, którzy się oddali Chrystusowi, jako uczniowie Chrystusa, musimy być uzbrojeni. I przyjrzyjmy się tej zbroi, tak w wielkim skrócie. Cała zbroja Boża, abyśmy dali odpór, czy stawili opór w dniu złym i ostali się. 14 wiersz mówi nam o prawdzie. W niedzielę mówiliśmy o Bogu prawdziwym. A więc na początek jest prawda. Nasze biodra, inne wersety mówią o biodrach myśli. Pierwszy Piotr, mam odnośnik. Biodra myśli mamy opasać prawdą. Dlaczego? Bo nasz przeciwnik jest ojcem kłamstwa. A Bóg jest Bogiem prawdziwym. Jezus jest prawdą. I stąd Piłat się pomylił, zadając złe pytanie, co to jest prawda. Powinien był powiedzieć, kto jest prawdą. Jeśli ktoś z was szuka prawdy, nie zapyta, kto jest prawdą i odnajdzie. A jakbyś pytał, co to jest prawda, by szukał i umrzesz i nie znajdziesz. Bo prawda nie jest co, lecz kto. To jest bardzo ważna sprawa. I właśnie Bóg jest prawdą. Bóg jest źródłem prawdy. I Duch prawdy jest przez Niego posłany, by nas prawdę wprowadzał. A szatan jest ojcem kłamstwa, mówi nam Pan Jezus. I stąd nasze myśli muszą być opasane. Biodra naszej myśli prawdą. To jest bardzo ważny element, pierwszy element tego uzbrojenia. Dalej jest mowa o pancerzu sprawiedliwości. Ten pancerz ma potrójną łuskę. Pancerz wiary, łuska sprawiedliwości i miłości. Tesaloniczan, pierwszy list, 5 rozdział, 8 wiersz. Pancerz miłości. A więc wiara, sprawiedliwość i miłość. Trzy łuski, które tworzą nasz pancerz. A więc sprawiedliwość Boża, nie nasza. W oparciu o Boże dzieło, nie o nasze uczynki. Po trzecie, nasze nogi muszą być obute w gotowość głoszenia Ewangelii pokoju. Ja nie podałem wam przeciwieństwa. Gdy chodzi o pancerz, dlatego że szatan bazuje na sobie samym. Ja potrafię, ja jestem zdolny, ja już zrobiłem to. W tej chwili myślę o jego sytuacji w Edenie, gdy był jutrzenką, czyli nosicielem światła. Więc ja teraz jeszcze zrobię jedną rzecz. Już jestem tylko o metr od miejsca, gdzie mogę usiąść na tronie obok Stwórcy. I już tylko niewiele mi brakuje. I właśnie został wstrącony, bo chciał własną sprawiedliwością dorównać Bogu. Nasza własna godność, samowystarczalność, gdy chodzi o sprawy religijne i zbawienie, są przeszkodą do wzięcia zbawienia, które Bóg nam oferuje z łaski, za darmo, przez wiarę w Chrystusa. Gotowość Ewangelii pokoju. Rzymian 3 rozdział nam wyraźnie powiada, że ludzie, którzy Boga nie znają, a każdy się rodzi bez znajomości Boga, nie zna Go, nie w sensie intelektualnym, ale w sensie naszego wnętrza, jest pusty, gdy chodzi o obecność Boga w nas. Właśnie tych ludzi, czyli nasze nogi w takiej sytuacji, są prędkie do zła, do przelewu krwi. Zauważcie, to jest w 3 rozdziale listu do Rzymian. Tam jest mowa o nogach prędkich do zła, do przelewu krwi. I stąd uczeń Chrystusa ma buty, nie nogi. Jego nogi zostały, te nogi prędkie do przelewu krwi. Nogi na miarę szatana. Zapędy na miarę szatana, przeciwnika Bożego i ludzkiego. On ubiera buty mu dane. To są buty gotowości Ewangelii pokoju, głoszenia Ewangelii pokoju. Zupełna zmiana. Dalej tarcza wiary. I wiemy, że ci, którzy są bez Boga, że ludzie, którzy Bogu, chociaż w Bogu Boga wyznają i się przyznają, ale żyją bez Boga, wiemy, że mają trwożne serce. Ogarnia ich niepewność i strach. I właśnie w takiej sytuacji się dobrze przyjrzeć w chwili śmierci lub niebezpieczeństwa. Jak ci ludzie drżą, mimo że mają krzyżyk na piersiach, mimo że mają krzyżyk do nabożeństwa, ale są w strachu, bo teraz bomba tu spadnie i nas... Ja w tej chwili opowiadam sytuację z powstania warszawskiego. I właśnie gdy wszyscy zawsze zbiegali do schronu i też tam w tym rejonie mieszkało dużo właśnie członków jednego ze zborów warszawskich. I tam się wszyscy schodzili i każdy od razu niósł ze sobą śpiewnik i Biblię. Czasami tam trzeba było 2-3 godziny spędzić w tym schronie, więc mieli od razu nabożeństwo. I właśnie gdy padały w tym rejonie bomby, to okazało się, że z innych piwnic ludzie przechodzili i się stłoczyli w tej jednej, jedynej piwnicy, gdzie byli ci właśnie uczniowie Chrystusa. I było już ciasno i duszno. A tak się bali, bo tutaj był pokój. Mimo że też byli chrześcijanami tamci ludzie. A więc trwożne serce, strach, niepewność są dowodem, w której lidze, w której armii przebywasz. Bo tak, to masz tarczę wiary. I ten ewentualny strach, niepewność, ona znika. W jednej chwili może zniknąć i znika, gdy tylko poddasz się Bożemu Słowu, modlitwie. Przyłbica nadziei zbawienia lub hełm, coś, co nas tutaj, nasze oczy, głowę osłania, nadziei zbawienia. I właśnie nikt nigdy nie będzie miał pewności zbawienia, nie będzie żył z pewnością zbawienia, jak tylko ten, którego Jezus stał się Panem. Szatan daje złudne nadzieje na zbawienie. A więc nie można żyć i nazwać się chrześcijaninem, mając złudne nadzieję, tylko czyli w przyszłość odłożone zbawienie. Trzeba być już zbawionym, trzeba być cały czas zbawianym i mieć nadzieję, że to zbawienie będzie ujawnione w swoim czasie. Trzeba się narodzić na nowo, już teraz i przejść z życia do śmierci. Trzeba potem w tym trwać, sprawować to zbawienie, a też oczekiwać dnia, gdy przyjdzie Jezus i w nowym ciele staniemy przed Nim i będziemy do Niego podobni. A więc przyłbica nadziei zbawienia, przyłbica i hełm. Człowiek ma świadomość tego, że jest zbawiony i oczekuje przyjścia Chrystusa i objawienia też i tego zbawienia przez to, że otrzyma nowe ciało, chwalebne ciało. Ja teraz streszczam, jak widzicie, bardzo ważne sprawy. Normalnie by trzeba było mieć 6 piątków na temat tego uzbrojenia. Miecz Ducha, Boże Słowo. Nasze ręce z natury. Oczywiście mówimy o naturze grzesznika, a takim się każdy z nas rodzi. Są skłonne właśnie do złych rzeczy. A teraz w tej ręce jest Słowo Boże, miecz Ducha, którym możemy pokonać przeciwnika. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili pewną sprawę. Kiedyś, otwórzmy teraz Ewangelię Łukasza. Rozdział drugi. 1096 stronica. Gdy maleńki Jezus, narodzony Jezus, niesiony przez swoich rodziców, przez matkę i przez ojczyma, niesiony do świątyni, aby tam go błogosławić, właśnie żeby za niego złożyć ofiarę. Właśnie wtedy przyszedł Symeon, pewien natchniony, starszy mężczyzna, który był przez Boga wcześniej uprzedzony. Wiesz, 26 mówi, że nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał Mesjasza, Pana Mesjasza. I teraz co właśnie mówi ten Symeon, wiersz 34? I rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, by przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I właśnie w naszym temacie, w którym chcę tak iść prostą linią, teraz chcę wprowadzić nowe pojęcie, pojęcie znaku. Jezus ma być znakiem. Maria, mając to dziecię, które dopiero ma bodajże 32 dni, po prostu no jeszcze nie wie, wiele już wie, bo anioł jej wcześniej mówił, pasterze mówili, ci mędrcy mówili, więc już wiele wie, ale cały czas składa to w swoim wnętrzu i nie wie jeszcze. W Kani Galilejskiej, gdy Jezus miał już lat 30, już wiedziała wszystko i powiedziała: synu, wina nie mają. I niejako go tak nakłoniła do tego, by pomógł tam w kłopotach podczas tego rodzinnego wesela. Ale właśnie teraz, gdy ten maleńki Jezus, ten miesięczny Jezus jest na jej rękach i idą, czy na rękach Józefa, czy jej, i idą teraz do świątyni, Symeon mówi przez Ducha Świętego, że będzie Jezus znakiem. Znakiem. Ja teraz tego tematu nie chcę rozwijać, ale możecie sobie zauważyć w Nowym Testamencie, jak często Jezusa pytano o znak. Prawda? Ludzie oczekiwali znaku, czegoś widzialnego. Bo mają kontakt z Bogiem niewidzialnym. Z Bogiem, który jest osobą duchową. Znają Jego imię, Jahwe. Wiedzą, że przyjdzie Mesjasz. Ale jest to Bóg, który sobie nie życzy swoich wizerunków, który sobie nie życzy niczego prócz jakichś ornamentów, prócz uwielbiania Go, ale uwielbiania Go patrząc w niebo, prócz wierności Jego Słowu, posłuszeństwa Jego Słowu. I więc gdy przyszedł Mesjasz i oni Go widzą, dotykają, słuchają, weryfikują, proszą cały czas o znak. Nawet uczniowie mówią: Panie, jaki będzie znak Twego przyjścia? No bo znów przyjdziesz tak jak teraz, prawda, taki niepozorny albo jakoś inaczej i my musimy wiedzieć, że jest, nie ma. No jakoś tak, a nie tak, no ja wiem, czy jest, czy nie ma. Wyobraźcie sobie, że ja na przykład, czy, no nie, lepiej, że będę ja, że będę niewidzialny, prawda? No i teraz do was przyjdę i z wami rozmawiam, ale wy z kolei nie wiecie, czy to ja mówię, czy to może jakiś ktoś podrabia mnie, bo mnie nie widać, ale słyszycie, jakbym do was mówił, bo nie ma głosu oczywiście. Słyszycie jakby moje myśli i nie wiecie, no to jest dla nas abstrakcyjne, prawda? Ale apostołowie nie mieli takiej abstrakcji. Po zmartwychwstaniu Chrystusa nie było abstrakcji. Bo oto on im się ukazuje, z nimi rozmawia, tak dalej, potem znika. Potem oni siedzą, prawda, znów tam się zeszli na daną godzinę, która tam się spóźnia, a wreszcie przyszli wszyscy, no jesteście, to napijemy się czegoś, pogadamy, ale słuchajcie, wiecie, co to wszystko ma znaczyć? To nie jest takie proste. Przedtem to było takie oczywiste, jasne. Słyszeliśmy, jak spał, jak oddychał, prawda, jak jadł. Wiecie co, mi się wydaje, że to jakaś zjawa, że to chyba diabeł tu się coś podszywa. Ktoś mówi, wiecie, a może to jednak to jest Mesjasz, tylko no... I teraz Jezus jest między nimi. Oni o tym nie wiedzą, że on wszystko słyszy. Obserwuje, słyszy i nagle im się ujawnia. I mówi, czemu takie trwożne myśli wstępują w serca wasze? A więc nie wiedzieli, kiedy on tam był. A że był, teraz wiedzą, bo do nich mówi o tym, o czym oni przed chwilą przecież rozprawiają. A więc potrzeba znaku, żeby to, co jest niewidzialne, coś, co przekracza nasze trójwymiarowe możliwości, a żeby jakoś to umiejscowić i żeby było wiadomo. I kochani, Bóg dał znak. I Bóg dawał znaki swojej obecności. Teraz, co ja mówię, to właśnie zaczynam sprzężać to, co było dotychczas mówione. Pamiętamy, że kiedyś, gdy Bóg chciał powołać Abrahama, to do niego powiedział słowo. I Abraham to usłyszał, poddał się z tym, że Abraham nie znał imienia Bożego. Ale gdy Bóg chciał powołać pasterza, który miał już 80 lat, i chciał tego pasterza powołać i zrobić z niego najwybitniejszego wodza ludzkości, a na imię temu człowiekowi był wyciągnięty z wody, czyli Mojżesz, to Bóg właśnie jakiś znak uczynił. Zapłonął krzew. I ten szedł, bo patrzy, że krzak płonie i dalej płonie. Już powinien zgasnąć dawno, on dalej płonie. Co to za ciekawe zjawisko? Podchodzi i zatrzymaj się, Mojżeszu, zdejmij obuwie, ziemia święta i tak dalej. Potem również była prośba o znaki, ale to już sprawa dalsza. Albo gdy Bóg polecił zbudować przybytek na pustyni Mojżeszowi. I chyba znamy troszkę już tę sprawę, była taka książeczka, a następna już jest w druku i też będzie jeszcze bogatsza od tej, która była dotychczas. I tam właśnie się pojawił obłok, który właśnie wprost na miejsce najświętsze wstępował, obłok w dzień, a słup ognia w nocy. Więc to był znak. Oni widzieli wyraźnie, kiedy mają stanąć, kiedy mają ruszyć. Był wyraźny znak. Albo Arka Przymierza. To był wyraźny znak. Albo kiedyś wąż miedziany. Gdy właśnie oni po pewnym grzechu społecznie wykonanym, gdy ginęli od węży jadowitych, wtedy właśnie ten wąż stał się dla nich znakiem, punktem kontaktu. Wąż miedziany podniesiony wysoko na drzewcu, w górę. I kto spojrzał, już nawet konając, ale spojrzał z nadzieją, że będzie uzdrowiony, stwierdzał, że się czuje coraz lepiej i jest zdrowy. Jak ktoś inny zlekceważy, mówi, tam miedź mi nie pomoże i ginął wtedy. Więc nie chodziło o miedź, nie chodziło o węża. Chodziło o posłuszeństwo, o punkt kontaktu dla wiary, o posłuszeństwo również. To był też dobry sprawdzian na pokorę i wierność Bożemu Słowu. I teraz właśnie ci Żydzi, gdy przychodzi Mesjasz, również chcą jakiegoś znaku, bo byli do tego przyzwyczajeni. Nie chcą, żeby Bóg im dał swoją fotografię. Ale chcą jakiś taki, no, zwyczajny, ziemski znak. Spójrzmy. Tym znakiem będzie osoba. Już nie przedmiot. Nie słup obłoku czy ognia. Nie krzak płonący. Będzie osoba. Osoba Jezusa Chrystusa jest tym znakiem. 6 rozdział Ewangelii Jana. Jezus wcześniej rozmnożył chleby, 5000 osób nakarmił, w tym rozdziale opisane. Chodził potem po morzu i lud ten zobaczył, prawda, co się dzieje, że uczniowie popłynęli łodzią, a Jezus został, potem są po drugiej stronie i też jest Jezus, więc nie było drugiej łódki, więc musiał iść po wodzie. I już sobie uświadomili, że musiał chyba iść po wodzie, no bo nie było możliwości, żeby inaczej się dostał. Wtedy Jezus z nimi rozmawia, mówi im o Bożym pokarmie, które mają spożywać, pokarm wiecznego życia, który im da Syn Człowieczy. I teraz oni pytają go w 30 wierszu, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? A więc chcą uwierzyć, ale gdy będą widzieć znak. A wtedy, gdy zobaczą, to uwierzą. I to jest absurd. Jak się widzi, to już nie potrzeba wierzyć. Czy nie tak? Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A jeśli już widzę, to już niepotrzebna jest wiara. Dlatego w niebie nie będzie wiary, nie będzie nadziei. Nadzieja się spełni, wiara już będzie niepotrzebna, będzie wszystko przez nas widoczne. Będziemy tego uczestnikami, więc tylko zostanie miłość. Bo miłość nigdy nie jest spełniona, prawda? Zawsze jej mało, bo miłością jest Bóg, a Jego nikt nie ogarnie. Chwała Panu za to. I kochani, i stąd oni absurdalnie żądają znaku, by widzieć, wierzyć, a tymczasem muszą wierzyć, bo znakiem jest ten, który ma im dać znak, nie? Więc proszą znak o znak. A właśnie Szymon o tym wiedział, kto jest znakiem. I stąd Mateusz 16 rozdział daje nam taką gorzką odpowiedź. Mateusz 16 rozdział. To jest stronica 1047. 1047. A wiersz, może pierwszy. Przystąpili do niego faryzeusze, saduceusze, kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba. On teraz im odpowiada, że wiecie, prawda, jaka będzie pogoda. Patrząc na niebo, widzicie, gdy się czerwieni i tak dalej. A więc oblicze, trzeci wiersz, druga część. Nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie. Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany. Chyba tylko znak Jonasza. I opuściwszy ich, odszedł. Więc pytam, kto potrzebuje, gwałtownie potrzebuje znaku? Kto przejawia zapotrzebowanie na znak? Ten widzialny znak. Proszę, dajcie mi odpowiedź. Dajcie sobie odpowiedź. Wyraz ród oznacza rdzeń, korzeń. Jeżeli jest korzeń jabłoni, to też jabłka będą na drzewie. Jeśli drzewo jest dobre, mój Pan Jezus, to i dobry będzie owoc. Drzewo złe będzie miało zły owoc. Czyńcie więc drzewo dobre albo złe, a nie owoce przewieszajcie, jak to będziemy robić teraz pod koniec, znaczy może już pod koniec tego tygodnia, na początku, będziemy może, znaczy nie wszyscy, ale którzy lubią to, drzewka, prawda, sobie obwieszać. Tam ponawieszamy różne produkty z różnych fabryk, prawda, ponawieszamy, żeby to było ładne, kolorowe. Tak? To nie jest autentyczne, to jest sztuczne. Choćby nawet była prawdziwa jodła, wszystko będzie sztuczne. To nie są owoce jodły. A więc drzewo musi być albo dobre, albo złe. Też będą i właściwe owoce. Właściwe temu rodzajowi. A więc złe drzewo. Cudzołożne. Właśnie ten element cudzołóstwa, to nie chodzi o nasze stosunki społeczne. Tu nie chodzi właśnie o to, co my uważamy w tej chwili. Ale w duchowym znaczeniu, o tym już wspominałem poprzedni piątek, o odstępowanie od Boga żywego i cudzołożenie przez posłuszeństwo bożkom, bałwanom, demonom, konkurentowi, rywalowi. To jest duchowe cudzołóstwo. I właśnie Izrael grzeszył tym duchowym cudzołóstwem. I każdy z nas grzeszy duchowym cudzołóstwem, odstępstwem od Boga, gdy nie Boga czci, lecz być może razem z naszym Bogiem, albo też bez Niego czcimy również coś innego. A więc właśnie skłonność do niewierności Bogu prawdziwemu nazwana jest duchowym cudzołóstwem. Ród zły. Szatan również, jego jedno z imion jest określeń zły przez duże Z, a zły nasiał złego nasienia. Zły przez duże Z. Zbaw nas ode złego. Modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Nie od zła, lecz ode złego przez duże Z. Musimy też o tym wiedzieć. A więc ród takiego rodzaju, takiego ojca, a też mający skłonności do tej niewierności, domaga się znaku. Bez znaku nie uwierzą. I kochani, teraz dojdziemy do bardzo ważnej sprawy. Pewna kobieta, wychowana na pograniczu religii prawdziwej i fałszywej. Mieszkanka miasta Sychar w Samarii, pomiędzy Galileą, gdzie się urodził Jezus, znaczy, gdzie mieszkał Jezus, urodził się w Judei, ale gdzie mieszkał Jezus w Nazarecie, a Jerozolimą, Judeą, właśnie była Samaria. I tam było miasto Sychar. I tam żyła pewna kobieta, która nie była Żydówką. Ale była gorzej niż Żydówka, bo była Samarytanką. To byli koloniści, których tam Asyryjczycy przyprowadzili, gdy opróżniali z Żydów, gdy ich zabierali do niewoli. I oni, owszem, trzymali się pięcioksięgu Mojżeszowego, trzymali się w jakiejś tam części religii żydowskiej, ale mieli swoje wierzenia. I właśnie ich religia pochodzi od Jeroboama. Zaraz, gdy syn Salomona był zbyt twardy, to mu tam właśnie się 10 plemion odłączyło i Jeroboam, samozwańczy król, jeden z podwładnych Roboama, właśnie założył tę religię konkurencyjną. O tym mówiliśmy w zeszły też piątek w jakiejś części. I on przepędził kapłanów Boga Jahwe. Przepędził. I oni szli do... Emigrowali wszyscy kapłani tam mieszkający na północy. Wędrowali do Judei, do Jerozolimy. A on ustanowił swoich kapłanów, by służyli duchom polnym. demonom, w które ludzie wierzyli i tym wszystkim bóstwom, które mieli też inni poganie. I teraz ta właśnie kobieta, spadkobierczyni tej religii, tych zwyczajów, która miała 5 mężczyzn i to już nie byli jej mężowie, bo pierwszy nie wiadomo, co z nim było. A i ten 6, którego ma aktualnie, też nie jest jej mężem. A więc kobieta na miarę współczesnych aktorek filmowych. I kobieta zupełnie wyobcowana, bo w południe przychodzi do studni, a w południe się siedzi w domu, jest siesta, bo jest żar z nieba. Ona w południe idzie, bo chce ludzi uniknąć. I właśnie w rozmowie z tym dziwnym człowiekiem, który siedzi tam przy studni, pyta go, gdzie należy czcić Boga? Tu czy tu? Na Syjonie czy na górze Garizim? W tej świątyni, którą nam dał nasz ojciec Jeroboam, czy w waszej świątyni, którą wam dał Dawid? Salomon później, ale Dawid. A więc kobieta jest na pograniczu i chce poznać prawdę i nie wie, gdzie pójść, czy tu, czy tu. I co jej powiedział Jezus? Nadchodzi godzina i już jest, kiedy prawdziwi chwalcy czcić będą Boga nie tu, w Jerozolimie, chociaż dotychczas tutaj go czczono. A teraz przychodzi era prawdziwych chwalców. Już się kończy tamta era. Gdy nowe nadchodzi, to co było dotychczas nowe, już jest stare. Prawda? Tak z naszymi ubraniami, naszym kapeluszem. Jak kupujemy nowy, to ten, który był nowy do dzisiaj, już od dzisiaj już jest stary. Bo nowy spowodował jego degradację. On jeszcze nie jest zły. Będziemy może częściej używać ten stary, bośmy się przyzwyczaili, ale ten nowy również będziemy używać, szczególnie w niedzielę, prawda? Oczywiście tutaj chodzi o to, o czym ja mówię. To nie można używać jedno i drugie, jedno od święta, a drugie od... Nie, nie, nie. To nowe, całkowicie stare przekreśliły, wyparło. I Jezus mówi, ani tu, ani tu. Prawdziwi chwalcy go będą czcić w duchu i w prawdzie. Tu jest świątynia. A to muszą być prawdziwi chwalcy narodzeni z Ducha Świętego. Narodzeni przez Słowo Boże. I ci prawdziwi chwalcy nie mają tęsknoty za znakiem. Dlaczego? Nie potrzebują w ogóle znaku. Nie tęsknią za włosem Jezusa. A żeby kawałek jego szaty mieć, żeby jakąś relikwię po nim posiadać, nie tęsknią w ogóle. Takim przedstawicielem właśnie do nas podobnych chrześcijan jest apostoł Paweł, który żył w tym czasie, gdy Jezus działał. Jego późniejsi koledzy, czyli uczniowie, apostołowie, właśnie byli w tej innej lidze wcześniej niż on do niej się przyłączył. A on był w innej lidze. U nóg Gamaliela się uczył poznawać Boga Jahwe, a potem tak się rozpędził, że faulował wszystkich dookoła, do więzienia wrzucał. Ale gdy mu Jezus stanął i powiedział, czemu wierzgasz? Gdy powiedział, Panie, kim jesteś? Kochani, tam Paweł Jezusa nie widział. Widział światłość. Słyszał głos. Tam z nieba nie spadł jakiś medalik albo jakiś krzyż, prawda, albo tamten z Golgoty krzyż nie spadł, teraz Paweł. Nie. Tam była konkretna osoba, ale niewidzialna, duchowa. Ale Paweł momentalnie ją zaakceptował, ją przyjął. Mimo, że był taki twardy, był zupełnie przeciwny tej sprawie, tej osobie. On prześladował chrześcijan, czyli uczniów Chrystusa z całą siłą swojej woli, swego charakteru, swoich zamiłowań. Od razu zaakceptował, w jednej chwili. Co mam czynić? Idź do Damaszku, udaj się na ulicę prostą, zamieszkaj tam, a ci powiedzą. I właśnie ten apostoł Paweł powiada, a to jest chyba 2 Koryntian, 5 rozdział, któryś tam wiersz, może 10, gdzieś tam znajdziecie. Jeśliśmy dotąd znali Jezusa według ciała, tak dalej, teraz go już nie znamy. Jeśliśmy go znali według ciała, to teraz go już nie znamy. To jest 2 Koryntian, 5 rozdział. I tam któryś wiersz. 16 wiersz, tak? Nie, wcześniej to jest. To jest przed 15 w każdym razie. A może 16, przepraszam. Tak, 16, przepraszam bardzo, tak. 16, 17 jest ten, o którym ja myślałem. Tak, 16 wiersz. A ten 17 wiersz następny mówi o nowym stworzeniu. O nowym stworzeniu. W Chrystusie Jezusie. I właśnie ci ludzie nie potrzebują znaku. Nie dobijają się o relikwie, nie dobijają się o nic, co by na im tam... Nie zazdroszczą Mahometano, że mają tam jeden czy trzy włosy Mahometa. Nie zazdroszczą w ogóle tych rzeczy. Czemu? Czemu? Bo znak mają w sobie. Osobę Jezusa Chrystusa mają w sobie, w swoim wnętrzu. On w nich mieszka przez Ducha Świętego. I stąd nie potrzebują żadnego znaku. Czy nie tak? Powiedzcie głośno, amen. Tak. Tak jest. A jeśli ktoś jest pusty wewnątrz, jak Samarytanka nie wie, czy tu, bo i tu jest fajnie, no i tu też by chciała być, ale tu ją odtrącają, bo jest Samarytanką. Szukają znaku. Przyjmij znak, Boży znak. Przyjmij Jezusa Chrystusa. Jest to Słowo, które stało się ciałem, zamieszkało między nami. Słowo stworzyło świat i jest cały czas Bogiem. I to Słowo na pewien okres stało się ciałem, mieszkało między nami. Zamieszkało, ten wyraz zamieszkało, znaczy wejść do namiotu. Wejść do namiotu. Na krótki czas, jak my na kempingu 2 tygodnie przebywamy. Też Jezus na krótki czas, na ten okres około 33 lat przyjął naszą postać, nasz namiot i stał się znakiem. I tylko przez Niego, tylko w Nim jest wszystko stworzone, wszystko w Nim mamy. Ja teraz cytuję wiele wersetów. Pozwólcie, że dla taśmy, dla tych, którzy piszą, że podam te wersety. A więc Ewangelia Jana, nie otwierajcie, bo ja tego nie będę omawiał teraz. 1 rozdział, 1-14. A więc ten fragment mówiący o ucieleśnieniu się Jezusa, Słowo stało się ciałem, piękny fragment. Jan, 1 rozdział, 1-14. Hebrajczyków, 1 rozdział, 1-3. Pierwszy list Jana, 1 Jan, 1 rozdział i też 1-3. Kolosan, 1 rozdział, 15-19. Kolosan 1, 15-19 oraz 2 rozdział, 3 wiersz. I teraz przejdę do rzeczy praktycznych. W jakim kontekście ten problem, który mamy, a więc ofiarowanie Bogu lub demonom, został nam przez Pawła przedstawiony? I teraz wracam do 1 listu do Koryntian, rozdział 10. W kontekście Wieczerzy Pańskiej. Ja właśnie przez ten kontekst jestem zmuszony tę sprawę teraz i tak omówić, gdy zmierzam już do zakończenia i do wniosków praktycznych również na dzień dzisiejszy. Ponieważ poznaliśmy i ja poznawałem osobiście, z nami teraz poznaję zasadę, że Bóg, który jest osobą duchową, nie potrzebuje w ogóle żadnego znaku, aby skupiać ludzi, którzy chcą mu uwierzyć. Żadnej arki przymierza i nie ma jej po dzień dzisiejszy. Żadnego węża miedzianego, bo król Hiskijasz go zniszczył, bo go czczono tego węża miedzianego, zniszczył tego węża. Król Hiskijasz zrobił reformę religijną, mówiliśmy, że reformy są potrzebne dla naszych religii i musimy się reformować każdego dnia przez pokutę i przez podanie się Chrystusowi. A więc zniszczył to, co czcili tego węża. Dlaczego nasz Bóg nie ma żadnych przedmiotów, które by go uzewnętrzniały? Bo nie potrzebuje. Po prostu nie potrzebuje takich prymitywnych rzeczy. To jest twórca wszech rzeczy. To jest mądry, jedyny nieśmiertelny. On się ucieleśnił i stał widocznie objawiony w Jezusie Chrystusie, swoim Synu.
A gdy Jezus odszedł, to został zesłany Duch Święty. I Słowo Boże, które stało się ciałem w Chrystusie, staje się również ciałem w tych wszystkich, którzy wierzą. Bo Duch Prawdy jest stróżem, jest również nauczycielem tego Słowa. I Słowo Prawdy w nas wnosi, pielęgnuje i nas przekształca na Bożą świątynię. I znakami w tym świecie jesteś ty i ja, Kościół, ciało Jezusa Chrystusa. Jak Jezus, jako osoba chodząca po ziemi, tak samo ty i ja. Po tym poznają wszyscy ludzie, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Znakami jesteśmy. Ale nie po krzyżyku, który nosimy na klapie, czy tutaj z przodu. Bo też różni ludzie, którzy nie chcą tu wypowiedzieć ich sposobu życia, też noszą krzyże, prawda? Więc to nie jest żadnym znakiem dzisiaj chrześcijanina. To może być znakiem mody, a też nawet i znakiem służby diabłu. Tak. Są takie kościoły, są takie grupy i też się krzyża one nie boją. Znaku krzyża. Znaku krzyża się diabeł nie boi. On się boi tego, co Jezus na krzyżu uczynił. Co na Golgocie uczynił. On się boi imienia Jezus. On się boi tego, że ty wierzysz w to i że przeżyłeś to i przeżywasz każdego dnia. I możemy przepędzać diabły krzyżami, one, to im nie pomoże nic. Tym ludziom, którym będziemy chcieli pomóc. Tylko imię Jezusa Chrystusa i twoja nieustraszona wiara może pomóc. Apostołowie krzyży nie nosili i robili procesje i chodzili. Nie, po prostu normalnie szli. A cień Piotra uzdrawiał. Bo był znakiem, Piotr był znakiem. I cień Piotra. Oczywiście nie cień był, miał moc cudotwórczą. Nie. Wiara tych ludzi i Boża obecność, i imię Jezusa. A więc nie przywiązywanie się do martwych przedmiotów. Owszem, chrześcijanie mieli znaki graficzne. To sobie rysowali rybę, bo wyraz ichthios i mówił, że to jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Stąd my karpia jemy właśnie. Nawet nie wiemy, prawda, skąd to się bierze. Właśnie stąd, że chrześcijanie, gdy nie mogli się jakoś porozumieć, a chcieli jakoś się rozpoznać, to sobie siadł na plaży, prawda, czy na piasku, spojrzał wszędzie i narysował sobie palcem, prawda, ryba. To można się zrobić jednym ruchem ręki. A ktoś zobaczył i tam palcem drugiej nogi, prawda, też narysował znak ryby. Brat Chrystusie, jak to fajnie. Już idą razem. No, zamazali na piasku i poszli sobie razem. A więc znaki graficzne lub gołąb, znak Ducha Świętego, gołębica, ale żadnych innych im rzeczy nie było potrzeba, bo mieli w sobie Jezusa Chrystusa znak i sami byli znakiem. Miłość była znakiem. Kochani, słowa, które mówili, były znakiem. To były fantastyczne czasy i właśnie do nich trzeba wrócić. Bo właśnie na początku wieku IV, a nawet już troszkę wcześniej, z tym, że w dużym natężeniu właśnie po roku 313, właśnie te wpływy pogańskie, te marzenia o tych pięknych, potężnych gmaszyskach, gdzie by człowiek ginął, gdzie byłoby tak ciemno i tak przytulnie, po tych wszystkich posągach, złoceniach, po tych wszystkich panteonach, bóstw, gdy właśnie też i ci biedni poganie byli zmuszani do chrześcijaństwa. Też i chrześcijanie, zmuszając tamtych, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. A więc wojując mieczem też i nabrali trochę zwyczajów i charakteru tego, który ten miecz wymyślił, prawda? A znam takiego, który powiedział, to jest tam jeden z synów, później się oczywiście tam potomków Adama. Imię jego było Lamech, zdaje się. To był okrutny człowiek. Karał nawet śmiercią za jedno zranienie czy za jedną silność na swoim ciele. Okrutny człowiek. I właśnie chrześcijanie tak wojując, tak zmuszając, tak panosząc się, też stwierdzili, no my też chcielibyśmy takie piękne rzeczy mieć. Jak adaptujemy tę świątynię pogańską na naszą świątynię chrześcijańską, to po co mamy to wyrzucać, prawda? To niech zostanie, my to przechrzcimy, nazwiemy to inaczej. I już. I tak się też robi w krajach pogańskich, gdzie idą misjonarze o takich zapędach i cała południowa Ameryka właśnie jest tego dowodem. I nie tylko tam. I potem wierzenia są te same, tylko są inne nazwy. I na przykład w Meksyku czy Ameryce Środkowej hiszpańscy misjonarze stwierdzili, że tubylcy jedzą ciasto jako ciało bóstwa. I byli zdumieni, że oni doszli do tych samych wspaniałych wniosków, co i chrześcijanie. Że trzeba jeść ciało bóstwa, żeby się stać uczestnikami Boga. No ale to już było i wcześniej, bo i w Egipcie były specjalne placki pieczone, które po poświęceniu się przemieniały w ciało Ozyrysa na przykład. Kult Mitry również uwzględniał ciasto i napój, które pito jako zastępstwie bóstwa, po to, by się utożsamić z bóstwem. I właśnie stąd to wyciąganie wniosków ze słów Pana Jezusa, które są zawarte w Ewangelii Jana, spowodowały, że trzeba jeść ciało Jezusa, trzeba pić Jego krew w sposób dosłowny, no bo nie można przecież jakoś omijać tego tekstu, że mieć żywot wieczny. Więc nawet już ze strachu chrześcijanie się zabrali do tej sprawy. Ale teraz problem, jak to zrobić, gdy Jezus na szczęście się tak przemienił i tak w niebo wstąpił, że nic nam nie zostawił. Więc skąd Jego ciało wziąć teraz? A Jego krew, no to już tym bardziej. A więc myślano, a o tego są teolodzy, żeby myśleli. No i ludzie doszli do tych wniosków z czasem oczywiście, po wielu, wielu wiekach. Nawet w XVIII wieku w Warszawie specjalny zakon ściągnięto do Warszawy i był, aby ludzi przekonać do czczenia hostii. Ale to długo trwało. Dzisiaj już teologowie, mam tę informację, usłyszałem, gdy byłem teraz w Warszawie, teologowie katolicy już zmienili z transubstancjatio, teraz mówią transfinalizacja. Tu chodzi o uobecnienie Jezusa. Tu już nie chodzi o Jego rzeczywistą obecność, że to jest ciało, to jest rzeczywiście krew. Ale jest obecny Jezus w tym. Nie poznałem tej doktryny bliżej, bo tylko mnie poinformowano, bo właśnie wykładowca o tym mówił jako o rzeczy takiej stosunkowo nowej, jeszcze nieznanej. Wszędzie na razie u teologów, ale już jest to jako uznawane przez te urzędy nauczające w Kościele katolickim. A więc to było tak potrzebne ludziom. I potem ludzie mają problem, dlaczego jak Jezus powiedział, to jest ciało moje, dlaczego ono nie jest ciałem? Jezus ma ciało na ziemi, ma swoje ciało. A gdzie ono jest? Słowo Boże, Nowy Testament wyraźnie mówi, że ciałem Chrystusa jest Kościół. Jezusa Chrystusa. Kościół jest Jego ciałem. Czytajcie te miejsca w liście do Koryntian, 12 rozdział, tam jest napisane. Efezjan, 1 rozdział, 4 rozdział, tam jest właśnie mowa o tym ciele Jezusa Chrystusa. Oczywiście ja nie chcę teraz tutaj, bo już czas biegnie, ale tak zwięźle. To jest ciało moje, więc jak to teraz przejść? Kiedyś Luther i Zwingli siedzieli i debatowali, bo chcieliby, żeby ci reformatorzy, którzy się nawzajem nie znali i zrobili reformację oddzielnie, żeby się jakoś pogodzili. Po dzień dzisiejszy nie są pogodzeni. Reformowani, czyli Kalwini, wyznawcy, spadkobiercy Kalwina z Luteranami. Nie pogodzili się. Ci mówią, to jest ciało, a ci mówią, to znaczy ciało. I się nie pogodzili. Wiesz, Luther wstał, prawda, z gniewem, ten też wstał i się rozeszli. Ten do Wittenbergia, bo tam, gdzie mieszkał, prawda, a tamten pojechał do Zurichu i cześć, skończyło się. I po dzień dzisiejszy nie mają porozumienia. Tak, są dwa kościoły ewangelickie, reformowany i luterański. To jestem ja. Czemu się śmiejecie? To nie jestem ja? Trochę młodszy. To nie jestem ja. Ale to jestem ja, nie? Tak czy nie? Czy to jest Janek Mamczur? Czy Henryk Krzysiuk? Kto tu jest? Janek, kto tu jest? O, Janek już jest przezorny. To jest kawałek papieru. To jest zdjęcie, które mnie przedstawia. To jestem ja. A jednak tutaj jestem ja. To nie. To nie jest trik. To nie jest trik, tylko skrótowe przedstawienie pewnej sprawy. Na przykład w drugiej księdze Samuelowej, tak tylko a propos, tej sprawy, bo trzeba troszkę pójść dalej. Druga Samuelowa, rozdział 23. I wiersz 17, stronica 361. Wcześniej może. Dawid nie chciał jej pić, to była woda ze studni betlejemskiej, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc. 361, 17 wiersz. Niech mnie Pan zachowa, bym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia? I nie chciał jej pić. To był kubek wody, przyniesiony ze studni betlejemskiej, przyniesiony z narażeniem życia tych ludzi. Ale Dawid mówi, czy miałbym pić krew mężów, którzy ją przynieśli. A więc ta woda w tej chwili była dla niego symbolem ich śmierci, ich krwi, narażania się, które mogło przynieść przelanie ich krwi. To nie była przecież krew i wylał dalej wodę. Więc nie musi zachodzić przeistoczenie kawałka ciasta czy wina. Nie musi zachodzić przeistoczenie, żeby obchodzić wieczerzę pańską. Żeby czytać słowa Boże, to jest moje ciało, to jest moja krew. To czyńcie na moją pamiątkę. A więc my nie musimy żądać materializowania rzeczy duchowych. To jest ważne zdanie. Nie musimy żądać materializowania rzeczy duchowych, bo Bóg nigdy nie chciał, by materializować go. On się objawiał, ale znakiem, który dał dla nas wszystkich i w tył, i do przodu od Golgoty, jest Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem. I znakiem po dzień dzisiejszy jest Kościół, narodzeni z Ducha, z wody, narodzeni przez Słowo Boże, wierzący ludzie. To jest znak. Innych znaków żadnych nie potrzeba. I to jest zasada. Jeśli ktoś ma wątpliwości w tej chwili, niech je zachowa, ale niech z nimi uczciwie przyjdzie w modlitwie do Chrystusa. Niech weźmie Słowo Boże. Niech prosi, Panie, ja w tej chwili moją skrzynię biegów, mój bieg wrzucam na luz. Nie mam jedynki ani wstecznego, nie, na luz. I Panie, teraz mi powiedz, co to ma znaczyć, jak to jest. A ja muszę troszkę pójść dalej. Właśnie demony, przedstawiając jakąś rzecz, rzecz, która jest właściwa dla oczekiwań pewnych grup ludzi, dają natchnienie komuś, aby zrobił właśnie jakiś przedmiot. Ten ktoś w jakiejś szczególnej chwili, w chwili nastrojowej. Ja wam tego teraz opowiem pewną historię. Księga Sędziów, rozdział 17. Sędziów, 17, rozdział 1-13. Jest tam ciekawa historia, ja tego teraz nie będę czytał, bo czas biegnie. Gdy właśnie w szczególnej chwili można zejść z rozumu i z Bożej drogi. Chcieli zrobić rzecz najlepszą dla Boga, ale nie tak, jak Bóg tego chce. Tylko jak my chcemy. A do czegoż my zdolni jesteśmy? Jeśli Bóg nam nie objawi i nie da, to co my będziemy się wysilać? I właśnie pewnej kobiecie zginęły pieniądze. Dużo pieniędzy zginęło. Martwiła się, szukała, policja i nic nie poradzili. To właśnie tam jest opisane. W plemieniu Dan. Aż po wielu tam latach jej syn się przyznał. Mamo, wtedy i wtedy ja ci zabrałem te pieniądze i mamo, ja teraz ci oddaję to. Wspaniały moment, prawda? To można naprawdę przeżyć. No, ja sobie wyobrażam tę staruszkę, jaką miała wielką radość, no, że syn wrócił z takiej grzesznej drogi, że sumienie go... I teraz właśnie zrobiła głupstwo. Bo wzięli i ulali bałwana, posąg ulali, by uczcić Boga. I to stało się przyczyną dla bałwochwalstwa. Wtedy to były czasy, że każdy robił, co chciał. To były czasy właśnie tych sędziów. Tam jest to opisane w tym miejscu, które wam podałem. I właśnie w takich chwilach nastrojowych przyjdzie jakiś moment i tutaj człowiek się zacznie tym zajmować coraz więcej i więcej. I potem inni się wzorują, dzieci i następni. I potem człowiek się tak do tego przyzwyczai, że już potem nawet się nie może inaczej modlić, jak tylko mając coś przed oczyma. Musi coś mieć. Jak nie ma, to a gdzie ja się pomodlę? Przecież to wszędzie goło. I właśnie jest ten dramat w tym człowieku. Bo on Boga zawęził, ograniczył. Wtedy mija Boga. Jak pewien ksiądz, z którym jeździłem po jego parafii, on odprawiał mszę, ja głosiłem Słowo Boże, a to był ksiądz Biblii, wszystkim parafianom Biblię sprzedał i rozdał. I on tak jadąc w samochodzie narzeka, mówi, ja mam dobrych parafian, 3000 dusz. I tak wszyscy chodzą wokół Boga i nie mogą trafić na Boga. Ten światły ksiądz, któremu biskup opolski zabronił właśnie sprawowania Biblii w naszym przekładzie, bo jeszcze nie było Biblii tysiąclecia wtedy, to napisał do papieża i papież mu zezwolił osobiście. Wtedy poszedł do biskupa, powiedział, że ma zezwolenie papieża i wtedy to był prekursor właśnie. Prekursor ekumenizmu na gruncie Biblii. I właśnie ubolewał wtedy, że parafianie jego chodzą koło Boga, dobrzy ludzie i nie mogą trafić. I stąd lud mój się nie musi drewna radzić, mówi nam Ozeasz 4,12. Stąd też i lud mój się nie musi radzić umarłych, 8,19. Lud Boży ma wystarczającą radę w tym, który go zna, którego zna. Radę w Bogu przez Ducha Świętego. I stąd, jeżeli teraz znamy zasady, że za tymi martwymi przedmiotami, za tymi różnymi kultami, a też i za różnymi rzeczami, które nie są bogami, ale są obiektem kultu naszego, to mogę być ja sam, moja żona, moje dziecko, mój samochód, mieszkanie, praca. To wszystko jest Bożą konkurencją. To są rzeczy, które ciągną nasze oczy, wzbudzają w nas jakieś uczucia, które nas wiążą ze sobą. I nawet gdy potem my mówimy, że modlimy się do Jezusa, ale nie możemy inaczej, jak tylko w ten sposób, to wiedzmy, że to przywiązanie właśnie do rzeczy martwych sprawia, że nie możemy Boga czcić w duchu i w prawdzie. Czcimy Go jakoś inaczej. Nie wiem, jak inaczej. Ale wiemy, że prawdziwi czciciele właśnie czczą tak. Ani tu, ani tu. I nie są związani ani z tą górą, ani z tą górą, ani z tą świątynią, ani z tą świątynią. Bo Bóg mieszka w świątyniach nie ręką ludzką uczynioną, czy uczynionych, lecz w tych, które On uczynił w nas. I tak, kochani, gdy dzisiaj jest pęd do tego, by pomagać sobie we wszelki sposób. I wtedy ludzie korzystają, czy to z wahadełka, prawda, żeby stwierdzić, czy wątroba jest chora, czy nie chora, czy lekarstwo jest to dobre, czy niedobre. Przy tym lekarstwie się rusza w ten sposób, więc to jest niedobre, to jest dobre. To potem idą szli do księdza Klimuszki, prawda, żeby im z fotografii wskazał to, czy tamto. Ile dzisiaj jest nieszczęść z tego powodu? Ja byłem w Elblągu, o tym mówiłem tam. Z ludźmi rozmawiałem. Gdy uczeń właśnie księdza Klimuszki, pan, jak się on nazywał, Pali Woda, zdaje się? Nie, tak, chyba jakoś tak. Właśnie teraz chcę dalej w tym kierunku iść. I wtedy ci ludzie przyjdą wziąć uzdrowienie i odchodzą. Gdy była właśnie ewangelizacja, tam się działy rzeczy tak ewidentne, że człowiek, który przyszedł o lasce, tę laskę sobie wziął na plecy i poszedł. Naprawdę. Noga była krótsza tam o parę centymetrów. Ten człowiek odszedł normalnie prosto. Ktoś tam był jakoś słabo widział dobrze. A tam ponad 200 osób tam, w ogóle to... Ale na drugi dzień już nie przyszli. No po co? Zostali uzdrowieni. Potem jak ten sam ewangelista, misjonarz przyjechał za rok i znów ci ludzie się o tym dowiedzieli, ale już powiedziane było, że będzie tylko nauczał Bożego Słowa, już nie przyszli więcej. Po co? I dalej tkwili w swoim grzesznym życiu. Nie nazywamy życie ich religijne grzeszne, nie. A na przykład kradzież mienia społecznego, bluźnierstwa i tak dalej. No, takie pospolite rzeczy, prawda, które nazywa się grzechami tymi powszednimi. Ale Bóg każe za każdy grzech, nie za śmiertelny, tylko za każdy grzech. I to śmierć za każdy grzech jest. Ludzie już nie potrzebują więcej, bo wziął swoje i to wszystko jedno, czy go uzdrowi ten ksiądz, czy tamten misjonarz, czy go tamten terapeuta, czy ten bioterapeuta, czy jemu wszystko jedno, byleby tylko był zdrowy. A co dalej? A pokój sumienia? A obecność Boga w moim życiu, czy też pustka? A błogosławieństwo w mojej rodzinie? I właśnie, gdy tam pewnie ludzie w oparciu o informacje zasięgane u tego typu osób, którzy z różdżką, czy z wahadełkiem, czy potem też przychodzą i mają jakieś dla nich wyraźne tutaj wskazówki, gdy właśnie założyli interes, biznes i lepiej im szło niż wszystkim innym, którzy tej metody nie stosowali. Okazało się, że to było do czasu, bo gdy wszystko już zainwestowali, gdy już wreszcie i budowę zaczęli robić, a biznes już się kręcił, nagle przyszedł pożar i wszystko wszystko im zniszczył, wszystko. Teraz tylko muszą spłacać zadłużenie. I ci ludzie się zastanawiali, dlaczego? I pytają potem pastora, dlaczego? Dlaczego? Bo Bóg, gdy coś czyni, to nie myśli o tym, żeby to było na chwilę. Myśli o tym, żeby to było na wieki. I wie, że czasami jest dobrze bez nogi żyć. Nawet mieć biodro wytrącone i być nieuzdrowionym do końca swojego życia, jak Jakub, patriarcha. Ale na końcu wejść do Bożego Królestwa. Niż mieć wszystko sprawne w 100% i w tym życiu człowiek będzie doznawał takich nieszczęść, takich kłopotów, takich obsesji. Nie daj Boże, posesji. Czyli posiadania przez, że potem trzeba wrócić do pewnych rzeczy i je anulować w imieniu Jezusa. Poddać je zupełnie. Dlatego apostoł Paweł powiada, nie mówię, że to coś znaczy. Tamten obrazek, czy tamten przedmiot, to nic nie znaczy. Mówiliśmy o tym. To jest kawałek metalu. To jest kawałek drewna. To jest kawałek jakiejś tkaniny. To nic nie znaczy. Znaczy ten, kto za tym chodzi. Bo poganie służą nie temu, lecz służą demonom, które stoją za tym i w ten sposób ludzi skupiają właśnie na sobie. I diabeł powie prawdę raz, powie prawdę drugi raz, po to, by potem całe życie oszukiwać. By cały czas zwodzić. Znacie takie pojęcie jak błędne ogniki, prawda? I zabłądził ktoś. Nagle przyszła ciemność na bagnach, zabłądził i gdzie iść? Boi się teraz zejść z tej ścieżki wąskiej. Ale i teraz tu zostać też strach. Oj, jest światełko jedno, drugie. No tak, to nasz dom, to już wioska nasza idzie w tę stronę. Światło nie zawsze jest prawdziwym światłem. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana mówi, że przyszła światłość prawdziwa, która oświeca człowieka. Prawdziwa światłość, czyli jest też i fałszywa światłość. I stąd, gdy znamy rzeczywistość, że walka istnieje po stronie niewidzialnej. Tu na zewnątrz są rzeczy widzialne. I nazwiemy to kulturą, religią. Nazwiemy to pomocą człowiekowi, a to jest dzisiaj humanizm, humanitaryzm. To są rzeczy, które łatwo ludzi łapią. Ludzie za tym idą, bo to jest dobre. To jest dobre, co się dobrze kończy. A nie to jest dobre w tej chwili. Czy nie tak? To jest dobre, co się dobrze kończy. Ale wieczności, co ma dobry rdzeń wewnątrz nas, a nie jakiś dziwny niepokój. Coś, co powoduje, że potem nie wiemy. Czy my znamy autorów tych różnych wspaniałości? W tej chwili myślę o Nardellim, który już jest w wieczności i już wie, jaka jest rzeczywistość. Albo o Harisie. Czy my znamy tego człowieka, tego drugiego? Czy znamy jego rodzinę, jego sytuację moralną i w ogóle jego osobowość? Ktoś z nas Polski? To pojedźcie do naszych braci w Sztokholmie i zapytajcie ich. A dowiecie się. On mieszkał w Anglii. A gdy ja tam byłem, to właśnie mieszkał, tam miał żonę w Sztokholmie. Zapytajcie, to się dowiecie szczegółów. Od rodziców Harisa. A Nardelli, gdy leżał w szpitalu. I ktoś od nas też tam w tym szpitalu był. Często chorował ten pan. I właśnie gdy nasz młody brat w Chrystusie miał Słowo Boże, gdy się modlił, gdy żył z Chrystusem, to właśnie pan Nardelli nie miał pokoju. I gdy prosił o modlitwę o niego, ta modlitwa nie skutkowała. jakaś otoczka ciemności była wokoło. Ten nasz brat też był bezsilny, a też i dowiedział się pewnych szczegółów, które napawały obawą, strachem pana Nardelliego. I mówi, szkoda, że wcześniej wyszedł, tak krótko to było, tylko kilka dni. Kochani, najlepiej zaufać temu, który jest jedynie prawdziwy, który ma zasady zbawienne, temu, który nas kocha nie chwilowo, który nas kocha na wieki wieczne, który jest prawdą. I On właśnie dał nam znak w Jezusie Chrystusie. Przyjmij dzisiaj Jezusa Chrystusa. Nawet gdy słowa te, które słyszysz, czy czasem czytasz w Biblii, są twarde, jak tamte, które Jezus mówił w 6 rozdziale Ewangelii Jana, nie gorsz się. Ale powiedz tak, jak Piotr powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Nie gdzie pójdziemy. Czy na tę górę, czy na tę górę? Nie gdzie, nie gdzie. Do kogo pójdziemy? Do jakiej osoby pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Gdy słyszę Ciebie, chociaż się jakoś buntuję trochę, ale mam pokój w sobie, wiem, że to jest prawdą, chociaż to będzie trudne, gdy chodzi o rodzinę, gdy chodzi o... Ale Panie, ja jednak Tobie zaufam. Pójdę za Tobą, jedynie za Tobą, tylko Ty. Zaufaj o sobie. Choćby ta osoba mówiła trudne słowa. Zaufaj. Bo to jest ta osoba, która jest naszym Zbawicielem, naszym Panem. Chciałem teraz powstać razem i spędzić czas w modlitwie. Dobrze jest w tej chwili swoje oczy zamknąć, skupić się, by móc teraz z Bogiem porozmawiać. Módlmy się teraz razem. Półgłosem wszyscy możemy się modlić równocześnie. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że Ty masz moc na niebie i na ziemi. I tę moc używasz po to, by zbawić. Nie po to, żeby sądzić, ale by zbawić. I dziękujemy Ci, że Ty sam, Panie Jezus, stałeś się na tym świecie jako ucieleśnione słowo znakiem. Znakiem, przeciwko któremu wielu mówić będzie. Który będą odrzucać. I Panie, Twoja własność, Twoi bliscy, Twój naród przybili Cię do krzyża. Boży znak, którym się zgorszyli, przybili do krzyża. Ale Panie, dziękujemy Ci za to, że Cię przybili do krzyża. Panie, my dziękujemy Ci za to. Panie, my wierzymy, że Ty też przebaczyłeś i przebaczyłeś tym, którzy się przybili do krzyża. Bo dzięki temu, że Cię przybito do krzyża, Ty za nas zapłaciłeś, odkupiłeś. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj możemy być wolni, dlatego że Twoja śmierć stała się dla nas wyzwoleniem. I dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy Cię znać według ciała. Że nie musimy tęsknić i mieć pytanie, jaki miałeś kolor oczu, a jakie miałeś długie włosy, a jaki miałeś numer butów. Panie, my o tym nie marzymy, nie myślimy, to nas nie interesuje kompletnie, bo my Cię znamy. Znamy Ciebie jako osobę. Znamy Twój charakter, Twoje słowa, Twoje serce. My czujemy, my nie musimy się teraz rozdrabniać nad detalami Twoimi fizycznymi. O, dziękujemy Ci, Panie, że mamy to, co mieli Galacjanie. Że Chrystus jest wymalowany wewnątrz nas. Bo Ty, Panie, zechciałeś objawić w nas, we mnie. Jak mówi apostoł Paweł, Bóg we mnie objawił Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że potem nie musimy się z niczym fizycznym wiązać. I Panie, dziękujemy Ci też, że mamy ostrość widzenia i że wiemy, że ludzie, którzy szukają tych fizycznych znaków, biegają od drzewa do drzewa, biegają od posągu do posągu. Panie, my wiemy, że to są ludzie biedni. Bo to było tak, jakby moje dziecko całowało cały czas moją fotografię. A tymczasem ono może przyjść do mnie, położyć swoją głowę, porozmawiać ze mną. O, dziękuję Ci, Panie, że to jest dostępne dzisiaj dla każdego człowieka. Dlatego, Panie, prosimy, abyś otworzył oczy naszych bliskich, oczy naszych rodaków, oczy ludzi, którzy żyją wokół nas, aby poznali coś lepszego, coś wartościowszego, by poznali Ciebie żywego, obecnego w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, w naszym życiu, na naszych ulicach. O, dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że Ty wszędzie mieszkasz. Wszędzie mieszkasz i wszędzie się dajesz znaleźć. Dziękujemy Ci, Panie, że kiedyś słyszałeś Jonasza, gdy się w brzuchu wielkiej ryby modlił. Ty słyszysz teraz i nas, gdy się modlimy, gdy wzdychamy. Panie, my teraz Ci dziękujemy, że ten znak jest dostępny dla wszystkich ludzi. I Panie, błogosław i nas teraz, abyśmy, mając oczy naszego umysłu otworzone, widzieli wyraźnie tę wspaniałą zasadę, że duchowe rzeczy są niematerialne, niematerializowane również, abyśmy, Panie, przyjąwszy Ciebie taki, jaki jesteś, abyśmy mogli również i żyć tym Twoim wspaniałym duchowym życiem. I Panie, Ty wiesz, że ja już nie potrafię nic więcej powiedzieć, ani się więcej modlić. Panie, ja już jestem skończony, gdy chodzi o słowa, argumentacje. Ale Panie, dziękuję Ci, że to nie od ludzi zależy. O, dziękuję Ci, że Duch Święty jest między nami, że Duch Prawdy jest wśród nas, że On jest nauczycielem, ewangelistą. Dziękuję Ci, Panie, że Ty posłałeś budowniczego Twojego Kościoła. Tym budowniczym jest Duch Święty. Jak kiedyś Eliezer przyprowadził żonę dla Izaaka, tak też i Duch Święty zgromadza dzisiaj Kościół, uczniów Twoich w jedno ciało. Dziękuję Ci, Panie Jezu, też i Ty przekonujesz nas o grzechu przez Ducha Świętego i o sprawiedliwości, i o sądzie, i o Twojej miłości. I tak, Panie, Twoje błogosławieństwo teraz spoczy na wszystkich, którzy słuchali tego słowa. Na wszystkich, którzy musieli już wyjść do pociągu. O, Panie, niechaj spocznie i mieszka Twoje błogosławieństwo. Niech Twoja ręka strzeże teraz każdego z nas. Niech Twój pokój strzeże naszych serc i myśli, Zbawicielu. My teraz sprzeciwiamy się i rozkazujemy wszelkiej mocy diabelskiej odejść precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystkim duchom zwodniczym teraz nakazujemy, aby odeszły precz ze swoimi propozycjami i koncepcjami. Panie, Tyś przez Pawła powiedział wyraźnie, że w czasach ostatecznych wyjdą duchy zwodnicze. I Panie, my o tym wiemy, ale my wiemy również, że w czasach ostatecznych Duch Święty będzie wylany na wszelkie ciało. Halleluja! I że mocniejszy jest ten, który mieszka w nas, o tego, który jest na świecie. I Panie, my teraz Cię błogosławimy. Jesteśmy w kręgu Twojej światłości, ciemność nas nie może tknąć. Zbroję Bożą mamy, halleluja! I Panie, każdy z nas musi ją mieć, by się mógł ostać przeciwko zasadzkom diabelskim. Panie, my teraz błogosławimy nasz naród, błogosławimy naszych ludzi pobożnych i tych niepobożnych, tych, którzy wierzą, tych, których nie wierzą oraz tych, którzy wątpią, Zbawicielu. My ich teraz błogosławimy. Tak, Panie Jezu, my ich błogosławimy. My się na nich za nic nie gniewamy, Zbawicielu. My ich teraz błogosławimy, boś Ty nas po to błogosławił, żebyśmy my również stali się błogosławieństwem, Panie. My teraz ich błogosławimy w imieniu Jezusa Chrystusa, ale też i w tym imieniu Jezusa Chrystusa związujemy wszystkie działania sił demonicznych, duchów zwodniczych, duchów kłamstwa, niewiary. Związujemy w imieniu Jezusa Chrystusa duchów, które proponują bałwochwalstwo we wszelkiej postaci. Związujemy i błogosławimy tę kaplicę. Błogosławimy ludzi, którzy odwiedzają tę kaplicę i naszą bibliotekę. Błogosławimy, Panie Jezu, naszych sąsiadów, naszych znajomych, przyjaciół. Błogosławimy teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci, Panie, że nasza modlitwa, nasza obecność również przy tych ludziach będzie dla nich ochroną, jak kiedyś Abraham, jak kiedyś Lot chronili Sodomę. O, Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Ci, że Ty błogosławisz ze względu na Twoje imię, a też ze względu na Twój lud, Twoje ciało, które masz na tej ziemi, które jest znakiem Twoim po wieki wieczne. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja. Tylko imię Jezus daje zwycięstwo nam. Pamiętajmy, tylko imię Jezus, tylko Boże Słowo, tylko przez wiarę, tylko w Duchu Świętym, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa jest objawiony prawdziwy Bóg. Dlatego też i poddaj się Jemu w tej chwili. Jeśli byś chciał porozmawiać, będę gotowy. Podczas projekcji filmu ja nie będę brał w tym udziału, nie muszę brać, mogę z Tobą porozmawiać. Będziemy się mogli modlić z Tobą. Zachęcam Cię, abyś wziął udział w naszych nabożeństwach. Zachęcam Cię, abyś czytał Słowo Boże z modlitwą i abyś czekał, aż Bóg objawi w Tobie w pełni Jezusa Chrystusa. Gdy objawi, bądź Mu posłuszny, krok po kroku. Znajdzie się w Bożej armii, znajdzie się w Bożym Kościele, w ciele Jezusa Chrystusa i bezpieczny będziesz mimo trudności, mimo walki, mimo boju, a to jest normalne. Dane nam jest wierzyć i cierpieć razem z Jezusem Chrystusem, ale mamy życie wieczne już teraz i wieczności. Tylko imię Jezus daje, nie da, lecz daje. Dało i daje nam zwycięstwo.